Chcemy się dzisiaj przyjrzeć dziełu zbawienia, którego dokonał Pan Jezus. Przyglądaliśmy się upadkowi człowieka w grzech i rozważaliśmy powód, dla którego Bóg pozwala szatanowi istnieć, w jaki sposób on stał się diabłem i tym podobne. A dzisiaj będziemy przyglądali się dziełu zbawienia. Najpierw otwórzmy Ewangelię Mateusza, 1 rozdział i wiersz 21. To jest pierwsza obietnica zawarta w Nowym Testamencie. I czytamy tutaj o nadaniu imienia Jezus, ponieważ On zbawi swój lud od jego grzechów. A więc w znaczeniu imienia Jezus zawiera się idea wybawienia od grzechów. To jest niezwykle ważne, abyśmy to rozpoznali na samym początku, ponieważ wielu ludzi dzisiaj naucza o tym, jak Jezus robił wiele innych rzeczy. I to jest prawda, że nasz Pan dokonuje wielu, wielu rzeczy dla swoich ludzi. Błogosławi nas materialnie, fizycznie i na wiele innych sposobów. Nie ma co do tego wątpliwości. Ale wielkie niebezpieczeństwo, jakie dostrzegam w wielu dzisiejszych kazaniach, to położenie niewłaściwego akcentu na to, co drugorzędne, zamiast na to, co pierwszorzędne. I rezultatem tego jest brak doświadczania pełni błogosławieństwa, jakie Pan Jezus przyszedł, aby zdobyć na krzyżu. Czego dokładnie Jezus dokonał dla nas na krzyżu? Dlaczego On umarł na krzyżu? I dlaczego został wzbudzony z martwych? Nie po to, aby nas ubłogosławić materialnymi dobrami i uzdrowić nas z wszelkich chorób, tak jakby to były największe problemy, które nas trapią. Gdyby to rzeczywiście były nasze największe problemy, nasz Pan z pewnością by się nimi zajął. Ale jak widzimy w pierwszej wielkiej obietnicy Nowego Testamentu, czytamy o nadania Mu imienia Jezus, ponieważ On zbawi swój lud od jego grzechów. Grzech, jak widzieliśmy, jest największym problemem człowieka. Jezus przyszedł wybawić nas od tego największego problemu, a kiedy zajmie się tym problemem, pozostałe problemy same się rozwiązują. To jest niezwykle ważne, abyśmy to dostrzegli. Widzimy ilustrację tego, czytając historię Dawida, który pokonuje Goliata, olbrzyma. Dawid jest obrazem Chrystusa, który był zwany synem Dawida. Natomiast Goliat reprezentuje szatana albo reprezentuje grzech. I czytamy, że gdy Goliat został pokonany, i czytamy w pierwszej księdze Samuela w 17 rozdziale i 51 wierszu, kiedy Filistyni zobaczyli, że ich bohater umarł, ostatnia część tego wiersza mówi, że oni uciekli. A więc gdy główny bohater został pokonany, Filistyni uciekli. Kiedy główny problem został rozwiązany, zostały także rozwiązane pomniejsze problemy. Z drugiej strony, gdyby Dawid skoncentrował się na walce z Filistynami, problem nie zostałby rozwiązany. Goliat nadal popisywałby się i walczyłby z Izraelitami, chociaż mniejsi Filistynowie byliby pokonani. Jednak główny problem nie zostałby rozwiązany. To jest ilustracja tego, jak próbując zająć się mniejszymi problemami, nie zajmujemy się tym, co najważniejsze, i Goliat nadal stoi. A grzech jest korzeniem wszelkich innych problemów. To tak jak człowiek, który ma jakąś chorobę w swoim ciele, która objawia się wrzodami na jego skórze. Możesz mu dać maść, która pomoże złagodzić problem wrzodów, ale kiedy pozbędziesz się z jednego miejsca, zaraz pojawią się w innym miejscu. Pozbędziesz się z rąk, to pojawią się na nogach. I pewnego dnia lekarz mówi, został odkryty antybiotyk, jeśli zażyjesz ten antybiotyk, to choroba zostanie pokonana i automatycznie symptomy znikną. Podobnie jest z grzechem. I zbawienie można przyrównać do antybiotyku, który rozprawia się z problemem wewnątrz, a nie z tymi pomniejszymi problemami na zewnątrz. Nie jak ta maść, która pomaga usunąć wrzody. Nie. On działa jak antybiotyk, który wnika do wewnątrz i zajmuje się sednem sprawy. Także te inne problemy zostają automatycznie rozwiązane. A grzech jest głównym problemem człowieka. Dlatego pierwsza obietnica w Nowym Testamencie brzmi: nadasz mu imię Jezus, gdyż on zbawi swój lud z jego grzechów. Jest różnica między byciem zbawionym od grzechu, a przebaczeniem grzechu. Wielu wierzących doświadcza przebaczenia grzechu. Wszyscy wierzący, jeśli narodzili się na nowo, ich grzechy są przebaczone. Ale nie możemy powiedzieć o nich wszystkich, że zostali uwolnieni od grzechu. Na przykład, jeśli się złoszczę, to jest grzech. Jeśli pożądam moimi oczyma, to jest grzech. Jeśli w moim sercu jest gorycz wobec kogoś, to jest grzech. Mogę wyznać te grzechy Bogu i powiedzieć: Boże, przepraszam, że się zezłościłem. Przepraszam, że pożądałem moimi oczyma. Przepraszam, że byłem pełen goryczy. Proszę, wybacz mi. I doświadczam przebaczenia. Ale to nie oznacza, że jestem uwolniony, gdyż kolejnego dnia robię to samo. Jak więc mogę powiedzieć, że jestem uwolniony? Jeśli nadal znajduję się w więzieniu, to nie zostałem uratowany. Nadal siedzę w więzieniu grzechu. Tutaj ta obietnica brzmi: nadasz mu imię Jezus, ponieważ on wybawi, wyratuje swój lud z jego grzechu. My nie mamy sami siebie ratować, nie jesteśmy w stanie zbawić samych siebie z potępienia grzechu, nie jesteśmy w stanie ratować siebie od mocy grzechu, ani też nie jesteśmy w stanie uratować się od obecności grzechu. To wszystko musi być dokonane przez Chrystusa. Kiedy On umarł na krzyżu, uratował nas od kary za grzech. Ale co więcej, kiedy umarł, otworzył nam też drogę do bycia wyzwolonymi z mocy grzechu. I o tym także się nie głosi. Możemy powiedzieć, że tylko połowa Ewangelii jest głoszona. Ale Ewangelia ma dwie części i obie te części znajdują się w tej pierwszej obietnicy Nowego Testamentu. Widzimy to też w słowach, które Pan Jezus skierował do wszetecznicy pochwyconej na cudzołóstwie. Znacie tą historię o kobiecie, która została przyłapana na akcie cudzołóstwa, co było okropnym grzechem, i została przyprowadzona do Jezusa, aby wydał na nią wyrok. Jezus zwrócił się do faryzeuszy ze słowami: to z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I oni wszyscy odeszli. A wtedy Jezus patrzy na tą kobietę i mówi do niej w wierszu 11. Najpierw zapytał jej: nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: nikt, Panie. I wtedy Jezus mówi do niej dwie rzeczy. I tutaj mamy pełną Ewangelię. W jednym zdaniu. Dwie rzeczy, które stanowią pełną Ewangelię. Ja ciebie nie potępiam, idź i już więcej nie grzesz. W tych dwóch stwierdzeniach mamy pełną Ewangelię. Nie potępiam cię, a w przyszłości już nie grzesz. Czy wiecie, że i dzisiaj to samo mówi Pan do nas? Ponieważ On umarł na krzyżu, jeśli przyjmiesz przebaczenie, które płynie z krzyża, On mówi do ciebie: nie potępiam cię, ale nie zatrzymuj się na tym. Nie grzesz więcej. To są dwie strony tej samej monety. Jeśli masz monetę, na której odciśnięta jest tylko jedna strona, to jest podruba. Musimy mieć obie strony monety. Nie potępiam cię i nie grzesz więcej. A więc gdy czytamy w Ewangelii Mateusza 1:21, że Jezus przyszedł, aby zbawić nas z naszych grzechów, to oznacza zbawienie z winy i potępienia za grzech, ale także uwolnienie nas z mocy grzechu w naszym codziennym życiu. A pewnego dnia, gdy On powróci w chwale, uwolni nas od obecności grzechu. A więc mamy tutaj trzy wymiary, tak jak przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. W przeszłości zbawił nas od kary za grzech, jeśli przyjmiesz Jezusa jako swego Zbawiciela. W teraźniejszości zbawia nas od mocy grzechu, a pewnego dnia w przyszłości zbawi nas z obecności grzechu. A więc musimy to widzieć, że Ewangelia zajmuje się głównie korzeniem problemu. A jak widzimy w obecnym kaznodziejstwie, wielu zajmuje się rezultatami, symptomami choroby, zamiast samą chorobą. I to jest niemądre. Człowiek może być chory na gruźlicę i jednym z symptomów może być gorączka wieczorami albo coś podobnego. Jeśli lekarz da mu tylko jakieś leki przeciwgorączkowe, to nie rozwiązuje problemu gruźlicy. Zajmuje się tylko symptomami. Oczywiście przynosi to jakąś ulgę od gorączki, ale choroba nie zostaje uzdrowiona. Tak samo z powodu grzechu człowiek może chorować, ale to jest tylko symptom grzechu. Albo może mieć jakieś problemy finansowe. Jeśli zajmujesz się jedynie problemem tych finansów, to tak jakbyś dawał pacjentowi lek na ból głowy, podczas gdy on tak naprawdę jest chory na gruźlicę. A więc problem pozostaje. Człowiek nadal żyje w grzechu, ale doświadczy uzdrowienia ciała. Ciała, czy też rozwiązania finansowych problemów. Ale nadal nie zajmujemy się rozwiązaniem głównego problemu. A jeśli nie zostanie uwolniony od grzechu, to nie wiadomo, choćby jak był błogosławiony fizycznym uzdrowieniem czy finansowym błogosławieństwem, ostatecznie trafi do piekła, oddzielony na wieki od Boga. Musimy uważać na tą fałszywą Ewangelię, którą się dzisiaj głosi w wielu miejscach, która nie zajmuje się fundamentalnym problemem grzechu. Jezus przyszedł, aby zbawić nas z naszych grzechów. Pozwólcie, że powtórzę. Nie tylko, aby nam przebaczyć, ale zbawić nas. Pozwólcie, że użyję kolejnej ilustracji. Wyobraźmy sobie, że mam w domu 5-letniego chłopca. Synu, nie wychodź za bramę, ponieważ tam jest wykop, pracownicy kopią na drodze, jest tam głęboki rów, i jeśli tam pójdziesz, możesz wpaść do tego rowu. I wyobraźmy sobie, że on mnie nie słucha, idzie tam, aby przyglądać się, jak ci ludzie pracują, a oni później gdzieś odchodzą, i on wpada do tego rowu. I z tego rowu on woła: tato! I ja wychodzę do niego i pytam: synu, co się stało? A on mówi: tato, byłem nieposłuszny i oto jestem na dnie tego rowu. Proszę, wybacz mi. I mówię: dobrze, synu, wybaczam ci. Do widzenia. Przebaczyłem mu? Tak, z pewnością, za to, że był nieposłuszny. Ale czy uratowałem go? Nie, nadal siedzi w rowie. A więc czy to wszystko, co Jezus zrobił dla nas? My mówimy: Panie, wybacz mi za to, co zrobiłem. A on mówi: wybaczam ci, do widzenia. To byłaby bardzo biedna Ewangelia. Ewangelia to znaczy dobra nowina. Czy mój syn uznałby to za dobrą nowinę, że przebaczyłem mu jego nieposłuszeństwo i zostawiłem go w rowie? Z pewnością nie. To nie jest dobra nowina. To dla niego jest zła nowina. Ale Ewangelia to dobra nowina, co oznacza, że nie tylko wybaczam mu, ale wyciągam go z rowu i ratuję go. A więc pamiętajmy o tym, że Chrystus przyszedł, aby zbawić, wyratować nas z naszych grzechów. A to było niemożliwe w Starym Testamencie. Nie było ani jednej osoby w Starym Testamencie, która mogłaby powiedzieć: Panie, dziękuję Ci za zbawienie z grzechów. Nie ma tam nawet takiego wyrażenia, zbawienie z grzechu. To, co mieli w Starym Testamencie, o czym czytamy w Psalmie 103, to przebaczenie grzechów. Ich grzechy były przebaczone. Dawid mówi w tym psalmie 103: Błogosław, duszo moja, Panu, i całe moje wnętrze niech błogosławi Jego święte imię, ponieważ On przebacza wszystkie moje nieprawości. On uzdrawia wszystkie Twoje choroby, wybawia Twoje życie od zguby. On doświadczył przebaczenia wszystkich swoich grzechów. Podobnie w psalmie 32 mówi o szczęśliwości człowieka, którego przestępstwa zostały przebaczone, którego grzech jest zakryty, i błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta nieprawości. A więc przebaczenie grzechów pojawia się wielokrotnie w Starym Testamencie. Coś, co doświadczali na tysiące lat przed przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. Ale żadna z tych osób nie mogła powiedzieć: dziękuję Ci, Panie, za zbawienie z grzechu. Oni doświadczali przebaczenia, tak jak mój syn, który leży w rowie, ale go nie zbawiłem. To było Stare Przymierze. I cechą charakterystyczną ludzi żyjących w Starym Przymierzu jest, Fakt, że ich grzechy są przebaczone, ale nadal znajdują się w rowie. Nie są zbawieni. I w tym widzimy chwałę nowego przymierza, że On nie tylko nam przebacza, ale zbawia nas z tego, co więziło nas. To jest chwała poselstwa nowego przymierza. W drugim liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, gdzie apostoł Paweł porównuje stare przymierze z nowym przymierzem i nazywa tam stare przymierze służbą potępienia. Drugi list do Koryntian, trzeci rozdział i wiersz dziewiąty. Ale nowe przymierze to służba sprawiedliwości. I apostoł Paweł mówi tutaj o większej chwale nowego przymierza w porównaniu z chwałą starego przymierza. Głoszenie prawa skutkowało jedynie potępieniem. Chociaż ich grzechy były przebaczone, im więcej słuchali prawa, tym bardziej czuli się potępieni, ponieważ nie byli w stanie go zachowywać. Nie byli w stanie osiągnąć Bożych standardów, a więc całe zwiastowanie potępiało ich. A więc jeśli głosimy dzisiaj w taki sposób, że ludzie czują się potępieni, to jest głoszenie Starego Testamentu, to jest głoszenie Starego Przymierza, podczas gdy w Nowym Przymierzu jest to służba prawdziwego usprawiedliwienia. Sprawiedliwość to przeciwieństwo grzechu. Kiedy zostajemy wyzwoleni z grzechu, zaczynamy prowadzić sprawiedliwe życie. I to właśnie oferuje Nowe Przymierze. Przymierze. To właśnie przyszedł zaoferować nam sam Pan Jezus Chrystus. Zbawienie z grzechów. Pomyślmy o tych cudownych obietnicach, jak ta, która mówi, że On zachowa nas od upadku. List Judy, wiersz 24. Pan może zachować cię od upadku. Nie czytamy, że sam się masz wybawić od upadku. Nie masz takiej możliwości, by przebaczyć samemu sobie grzechy, ani też być zbawionym od grzechu. Nikt z nas tego nie ma sam w sobie. Ale jeśli pozwolisz Panu, gdy Go przyjmiesz, to On ci wybaczy i wyratuje nas, zachowując nas od upadku. To jest zupełnie inne życie. Pozwólcie, że pokażę jeszcze jeden wiersz. W liście do Rzymian, 8 rozdział. To są obietnice należące wyłącznie do nowego przymierza. W Rzymian 8:2 czytamy: prawo ducha. To jest inne prawo od prawa mojżeszowego. Prawo mojżeszowe opierało się na 10 przykazaniach. Rób to, rób tamto, nie rób tego, nie rób tamtego. I ludzie próbowali przestrzegać tego prawa, ale nie byli w stanie, więc czuli się potępieni. Ale tutaj w kontraście do prawa mojżeszowego mamy prawo Ducha Świętego. I to prawo Ducha Świętego jest tutaj opisane w drugim wierszu, nie jako zbiór przykazań, ale jako życie. Prawo Ducha Świętego, którym jest życie w Jezusie Chrystusie. Rzymian 8:2. A więc to prawo jest życiem. A gdy otrzymuję to życie, to ono uwalnia mnie od prawa grzechu i śmierci. To prawo grzechu i śmierci jest podobne do prawa grawitacji. Wiecie, jak działa prawo grawitacji. Ściąga ludzi w dół, w dół, w dół, w dół. Gdziekolwiek ludzie idą, to prawo ciągnie ich w dół. Nawet Biblia jest poddana prawu grawitacji. Jeśli ją upuszczę, to ona pójdzie w dół. Ale jako, że jest życie w moim ciele, jeśli pozwolę, by to życie trzymało tą książkę w górze, to możemy powiedzieć, że prawo życia w moim ciele uwolniło tę księgę od prawa grawitacji. Czy widzicie, jak to ilustruje to prawo opisane w Rzymian 8:2? Prawo życia w moim ciele uwolniło tę księgę od prawa grawitacji. Także w rezultacie ta księga nie spada w dół. Jest zachowywana od upadku. Ja zachowuję ją od upadku. A teraz pomyśl o tej księdze jako obrazie ciebie samego. Prawo grzechu pracuje w twoim życiu i ciągnie cię w dół. Spadasz w dół, w dół, w dół. Nie jesteś w stanie utrzymać się w górze ani przez chwilę. Grzeszysz i niektóre z tych grzechów są poważne, niektórych nawet nie wiesz. Jest dużo więcej nieświadomego grzechu w naszym życiu niż tego świadomego. Wiele grzechów popełniamy świadomie, ale jest też wiele, których jesteśmy nieświadomi. Ale jeśli pozwolę, by życie Jezusa zamieszkało we mnie, ono może mnie zachować od upadku. Życie Jezusa Chrystusa uwolni mnie od prawa grzechu i śmierci. To jest prawo Ducha Świętego. I tego ludzie nie mogli doświadczać pod Starym Przymierzem. Pod Starym Przymierzem Duch Święty działał w życiu pewnych ludzi, ale to było działanie tylko na zewnątrz. Samson doświadczał takiego działania. Był w stanie pokonać lwa, ale to nie pomogło pokonać mu lwa pożądliwości w jego ciele. On był pokonany przez lwa pożądliwości, który żył w jego ciele, chociaż mógł rozedrzeć fizycznego lwa na drobne kawałki. A więc co jest mocniejsze, ten fizyczny, ryczący lew, który wychodzi z lasu, czy też lew pożądliwości w naszych sercach? Boimy się fizycznego lwa. Gdybyś był w lesie i nagle lew wybiegłby naprzeciw ciebie, byłbyś przerażony, ja także. Ale dlaczego nie przerażamy się, gdy lew pożądliwości się pojawia? Przecież on jest dużo bardziej niebezpieczny i dużo silniejszy. Zwykły lew nie pośle cię do piekła, ale tylko może cię posłać do grobu. Ale lew pożądliwości wewnątrz może posłać cię do piekła. I w Starym Przymierzu nie było możliwości bycia wyzwolonym od tego lwa pożądliwości. Duch Święty mógł udzielić człowiekowi siły, by rozerwał zwykłego lwa na kawałki, ale ponieważ Duch Święty nie mógł mieszkać wewnątrz ludzi w czasach Starego Testamentu, nie było możliwości udzielenia wewnętrznemu człowiekowi siły. Duch Święty mógł jedynie działać na zewnątrz człowieka i pozwalał mu uzyskać zewnętrzną wolność, udzielić mu zewnętrznej mocy, aby robił różne rzeczy. A więc w Starym Testamencie czytamy o ludziach, na których Duch Święty zstępował, przeoblekając ich, tak jak ja zakładam koszulę. Duch Święty przeoblekał ludzi na zewnątrz, ale w Nowym Testamencie to jest szczególne błogosławieństwo Nowego Przymierza. Duch Święty może zamieszkać we mnie, wypełnić mnie i kontrolować każdą część mojego jestestwa i udzielić mi wewnętrznej mocy, aby zabić te lwy wewnątrz. Gniew, pożądliwość, gorycz i jakikolwiek inny nędzny lew tam może mieszkać. Także to, co Samson mógł robić z lwami na zewnątrz, ja mogę robić z lwami wewnątrz. Jezus nigdy nie zabił żadnych zewnętrznych lwów, ale On pokonał każdą pokusę, jaka na Niego przyszła i mówi do nas: naśladujcie mnie. A więc takie jest poselstwo Nowego Testamentu. On przyszedł zbawić nas z naszych grzechów. Mamy wiele innych problemów. Wielu z nas zmaga się z chorobami, mamy finansowe problemy, problemy w domu i wiele innych problemów. Ale pamiętajmy o tym, każdy problem jest wynikiem głównego problemu grzechu. I jeśli zajmiemy się głównym problemem grzechu, możemy mieć nadzieję na rozwiązanie tych wszystkich innych problemów. Może nie będziemy uzdrowieni z wszystkich chorób, Bóg ma powody, dla których pozostawia choroby na ziemi. Nie mam czasu się teraz tym wszystkim zajmować, dlaczego, ale jeśli rozwiążemy nasz główny problem, to w rezultacie rozwiązujemy wiele innych problemów w naszym życiu. A więc koncentrujmy się na tym głównym problemie. Niechaj Duch Święty rozprawi się z grzechem wewnątrz. Innymi słowy, jeśli potkniesz się wewnętrznie, traktuj to bardzo poważnie. Nie traktuj tylko poważnie tego, gdy potkniesz się na zewnątrz. Powiedz: Panie, pośliznąłem się wewnątrz, pośliznąłem się w myślach, pośliznąłem się w mojej postawie wobec innych ludzi. Panie, zgrzeszyłem. Proszę, uwolnij mnie. Przebacz mi. Jeśli potraktuję ten wewnętrzny grzech poważnie, Pan pomoże mi doświadczyć uwolnienia z wewnętrznego grzechu. A jeśli Pan zobaczy, że jestem tylko zainteresowany unikaniem grzechu na zewnątrz, ponieważ nie chcę utracić swojego świadectwa, jeśli tylko zależy mi, żeby ludzie myśleli o mnie, że jestem świętym człowiekiem, nawet jeśli jestem brudny wewnątrz, wtedy Pan widzi, że nie jestem zainteresowany prawdziwą świętością, ponieważ zależy mi tylko na tym, żeby sprawiać wrażenie świętości na innych ludziach. I wtedy nigdy nie doświadczysz wolności od grzechu wewnątrz. Musisz pokazać Bogu, że naprawdę zależy Ci na uwolnieniu z wewnętrznego grzechu, że naprawdę chcesz się pozbyć tej wewnętrznej choroby. I jedynym sposobem, jaki możesz to dowieść Bogu, jest to, że gdy zgrzeszysz wewnątrz w swoich myślach, w postawach, prosisz i wołasz do Boga: Boże, przebacz mi. Nikt mnie nie widział, ale ja zgrzeszyłem przeciwko Tobie i chcę być wolny. Jeśli Bóg to w Tobie zobaczy, to zapewniam Cię, że doświadczysz wyzwolenia z tej głębi grzechu bardzo szybko. Niech Was Bóg błogosławi.